Temat, który został mi powierzony, jest tematem bardzo rozległym, więc proszę pozwolić, że dotknę tylko jakby zarysu tej problematyki, bo problematyka nowej ewangelizacji jest problematyką bardzo złożoną, problematyka duchowości, a jeszcze do tego połączenie i pytanie o implikacje wymagałoby może zupełnie osobnego potraktowania w jakimś sympozjum czy opracowaniu tego tematu, styku duchowości ewangelizacji z implikacjami dla świętego Józefa. Misyjno-ewangelizacyjna orientacja katolickiej duchowości nie jest wcale czymś nowym. Śledząc bowiem dzieje apostolskie czy listy świętego Pawła, widać, jak misyjny zapał pierwszych chrześcijan spowodował rozpowszechnianie się Kościoła po całym Imperium Rzymskim, wskutek czego dokonało się gruntowne przeobrażenie ówczesnego pogańskiego świata. W miarę jednak jak umacniała się społeczna, a później także polityczna rola Kościoła, co pociągnęło za sobą jego instytucjonalizację, formalizowała się także działalność misyjna. W rezultacie wytworzyło się przekonanie, że należąca do samej istoty Kościoła funkcja głoszenia Ewangelii wszystkim narodom ogranicza się do misji ad gentes, do ludów, która z racji upowszechniania się chrześcijaństwa jakoby praktycznie osiągnęła już swój cel. Z tego błędnego przeświadczenia wyprowadzają nas ostatni papieże, Paweł VI i Jan Paweł II. Pierwszy z nich we wstępie do adhortacji Evangelii Nuntiandi stwierdza, że ewangelizacja, czyli głoszenie Ewangelii ludziom naszych czasów, pełnym nadziei, ale również często nękanym lękiem i trwogą, należy uważać bez wątpienia za służbę świadczoną nie tylko społeczności chrześcijan, ale także całej ludzkości. Z kolei Jan Paweł II, rozpoczynając encyklikę Redemptoris Missio, pisze, że misja Chrystusa Odkupiciela, powierzona Kościołowi, nie została jeszcze bynajmniej wypełniona do końca. Gdy u schyłku drugiego tysiąclecia od Jego przyjścia obejmujemy spojrzeniem ludzkość, przekonujemy się, że misja Kościoła dopiero się rozpoczyna i że w tej służbie musimy zaangażować wszystkie nasze siły. Co więcej, pilnie potrzeba nowej ewangelizacji. To wyrażenie, nowa ewangelizacja, stało w centrum niemal wszystkich wypowiedzi Jana Pawła II, zwłaszcza w pierwszym dziesięcioleciu jego pontyfikatu. I może jako ciekawostkę warto powiedzieć, że po raz pierwszy papież tego określenia nowa ewangelizacja użył 9 czerwca 1979 roku w homilii wygłoszonej podczas mszy świętej sprawowanej w Sanktuarium Krzyża Świętego w Mogile Nowej Hucie. Wyrażenie nowa ewangelizacja stało się popularne w świecie kilka lat później, kiedy papież spotkał się w Port-au-Prince na Haiti z episkopatem Ameryki Łacińskiej. Odtąd ta kwestia bardzo często powracała w oficjalnych wypowiedziach Ojca Świętego. Wezwanie do nowej ewangelizacji jako zadanie całego Kościoła nabrało uniwersalnego charakteru z chwilą ogłoszenia orędzia na Światowy Dzień Misyjny 1986 roku. Papież napisał w nim, że dla zapobieżenia pogłębiającego się dramatu naszych czasów, jakim jest rozdźwięk między Ewangelią a kulturą, zachodzi pilna potrzeba nowej ewangelizacji. Chodzi więc o taką ewangelizację, takie przepowiadanie Ewangelii, która swym zasięgiem obejmie cały świat i w którą włączą się wszyscy bez wyjątku członkowie Kościoła. Ma to być przepowiadanie, które pozwoli ludziom odkryć, kim jest dla nas Jezus Chrystus. Wiele miejsca nowej ewangelizacji poświęcił papież w posynodalnej adhortacji apostolskiej Christi Fideles Laici, w której podkreśla, że świeccy katolicy muszą się czuć aktywnymi i odpowiedzialnymi uczestnikami tego dzieła. W tym właśnie dokumencie całe dzieło nowej ewangelizacji Jan Paweł II zdaje się streszczać w doprowadzeniu człowieka do doświadczenia Bożej miłości. Pisze bowiem, człowiek jest kochany przez Boga. Oto proste, a jakże przejmujące orędzie, które Kościół jest winien człowiekowi. Każdy chrześcijanin może i musi, podkreśla Jan Paweł II, słowem oraz życiem głosić: Bóg cię kocha, Chrystus przyszedł dla ciebie, Chrystus dla ciebie jest drogą i prawdą i życiem. Chodzi więc o dzielenie się własnym doświadczeniem duchowym, a to z kolei jest miarą dojrzałości w życiu duchowym, ta zdolność do dzielenia się doświadczeniem. Odnośnie do tego Jan Paweł II w encyklice Redemptoris Missio pisze, że misje są sprawą wiary, są dokładnym wskaźnikiem naszej wiary w Chrystusa i w Jego miłość ku nam. Szczegółowa analiza bardzo licznych papieskich wypowiedzi na temat nowej ewangelizacji pozwala stwierdzić, że głoszenie dobrej nowiny całemu światu przez Kościół, a więc zarówno przez duchownych, jak i osoby konsekrowane i świeckie, ma się realizować, i to są cechy nowej ewangelizacji, ma się realizować z nowym zapałem i żarem, przez zastosowanie nowych metod i nowych środków oddziaływania. To jest ta nowość ewangelizacji jako najważniejszego posłannictwa Kościoła. Ona też wyznacza nowy styl życia chrześcijańskiego, czyli duchowość nowej ewangelizacji. Czym jest ta duchowość nowej ewangelizacji? Prosta życiowa obserwacja pozwala stwierdzić, że żywe rodzi się z żywego. A zatem tylko ten, kto jest zdolny pozyskiwać Chrystusowi nowych uczniów, jest Jego prawdziwym uczniem. W tym sensie życie duchowe chrześcijanina ze swej natury musi odznaczać się nastawieniem misyjno-ewangelizacyjnym. Współczesny niemiecki teolog Karl Rahner, zmarły w 1984 roku, w jednej ze swoich książek słusznie więc pisze, że każdy chrześcijanin jest wszędzie i zawsze apostołem, już przez to, że jest chrześcijaninem. Być chrześcijaninem i być apostołem to w gruncie rzeczy to samo. Działalność apostolska jest dostępna każdemu chrześcijaninowi w każdej sytuacji życia. Każdy jest apostołem już przez to samo i w tej mierze, w jakiej jest chrześcijaninem, pisze Karl Rahner. I niemal o tym samym czytamy w encyklice Jana Pawła II o misjach, iż działalność misyjna wypływa nie tylko z formalnego nakazu pańskiego, ale i z głębokich wymogów życia Bożego w nas. Duchowość więc, która nie byłaby misyjna, nie byłaby nastawiona na ewangelizację, byłaby nieautentyczna. Oznacza to również, że im głębsze życie duchowe, tym większa potrzeba angażowania się w dzieła misyjno-ewangelizacyjne. Wynika to z samej natury życia duchowego. Rozumiemy bowiem przez życie duchowe angażującą całą osobowość chrześcijanina współpracę z uświęcającym działaniem Ducha Świętego, czyli, jak uczy znowu Jan Paweł II, życie duchowe to życie w Chrystusie, życie według Ducha Świętego. Albo w innym miejscu, życie ożywiane i kierowane przez Ducha ku świętości i doskonaleniu miłości. Mówiąc inaczej, życie duchowe to pozytywna odpowiedź, jaką chrześcijanin trwający we wspólnocie Kościoła Świętego całym swoim życiem daje Bogu w Trójcy Jedynemu pod wpływem doświadczenia duchowego, którego bezpośrednim sprawcą jest właśnie Duch Święty. Więc życie duchowe to życie z Ducha Świętego. Ten sam Duch Święty, który dokonuje uświęcenia mocą paschalnego misterium Chrystusa i jest sprawcą życia duchowego w ochrzczonym, jest także pierwszym i nadrzędnym podmiotem urzeczywistniania dzieła misji i ewangelizacji w duszy człowieka i dziejach świata. To słowa Jana Pawła II. Więc ten sam Duch Święty, który ożywia każdego ochrzczonego, tworząc w nim strukturę życia duchowego, ten sam Duch Święty jest sprawcą misji. Więc już na tej płaszczyźnie widzimy niezwykle ścisły związek życia duchowego, zaangażowania misyjno-ewangelizacyjnego. Cenne w związku z tym wyjaśnienia, na czym polega duchowość odpowiadająca wymogom nowej ewangelizacji, można znaleźć w 8 rozdziale encykliki Redemptoris Missio, nieprzypadkowo zatytułowanej Duchowość misyjna. Ten 8 rozdział nosi tytuł Duchowość misyjna. Czytamy tam m.in., że ta duchowość misyjna, czy jak ktoś woli ewangelizacyjna, wyraża się przede wszystkim w życiu pełnym uległości Duchowi Świętemu. To jest 87 punkt. Zaś jej istotnym rysem jest wewnętrzne zjednoczenie z Chrystusem. To następny punkt. Dlatego cechuje ją miłość apostolska Chrystusa. Oznacza to, że misjonarz jest człowiekiem miłości, kochającym Chrystusa i Jego Kościół i każdego człowieka. Duchowość odpowiadająca wymogom nowej ewangelizacji cechuje się przede wszystkim autentyzmem doświadczenia duchowego, bo jak powiada papież Paweł VI w adhortacji Evangelii Nuntiandi, świat współczesny chętniej słucha świadków niż nauczycieli. A jeśli słucha nauczycieli, to dlatego, że są świadkami. A z kolei Jan Paweł II podkreśla, że świadectwo życia chrześcijańskiego jest pierwszą i niezastąpioną formą misji. Chodzi więc w duchowości ewangelizacji o zjednoczenie z Chrystusem i całkowite oddanie się dziełu zbawienia. Mamy więc tu na myśli postawę proegzystencji, postawę bycia dla Boga i dla ludzi. Czy kult świętego Józefa może coś wnieść do duchowości nowej ewangelizacji? I ewentualnie jak należałoby uprawiać józefologię z punktu widzenia nowej ewangelizacji? To pytanie, które stawiamy, poprzedza jednak bardziej zasadnicza kwestia, a mianowicie, czy zachodzi, to już ksiądz biskup wspomniał w homilii w Bazylice, czy zachodzi jakiś bezpośredni związek świętego Józefa z Nazaretu z dziełem ewangelizacji i misji w ogóle? Wydaje się bowiem, że dość szczupłe dane biblijne na jego temat całkowicie uniemożliwiają takie postawienie problemu. A tymczasem już sama rola świętego Józefa jako opiekuna Kościoła Świętego wyraźnie pokazuje, wskazuje na jego doniosłe miejsce w dziele ewangelizacji, także nowej ewangelizacji. Wspomina o tym Jan Paweł II w adhortacji Redemptoris Custos. Zachęcając do modlitwy o orędownictwo świętego Józefa z Nazaretu nad Kościołem Świętym, papież podkreśla, cytuję, że jest ono ustawicznie potrzebne Kościołowi nie tylko dla obrony przeciw pojawiającym się zagrożeniom, ale także i przede wszystkim dla umocnienia go w podejmowaniu zadania ewangelizacji świata i nowej ewangelizacji. Jan Paweł II dostrzega ten styk wzoru świętego Józefa i dzieła nowej ewangelizacji. Już ojcowie Kościoła, mistrzowsko stosując zasadę analogii, dostrzegali ów głęboki i zarazem ukryty związek świętego Józefa z misją głoszenia Ewangelii. Na przykład święty Hilarii z Poitiers, pisząc komentarz do Ewangelii świętego Mateusza, w tułaczce świętego Józefa do Egiptu, a potem pełnym lęku powrocie do Galilei, dostrzega pewien sens typologiczny. Mianowicie, pisze święty Hilarii z Poitiers, Józef pełni funkcję apostołów, którym powierzono zaniesienie Jezusa na wszystkie strony świata. Józef z Maryją podejmują bowiem ryzyko tułaczki ze względu na Jezusa. Gdziekolwiek się udawali, On zawsze był z nimi. Taka też powinna być postawa misjonarza. Podejmować każde ryzyko ze względu na Chrystusa Pana i nieść Go wszędzie tam, gdzie Boża opatrzność człowieka skieruje. Ten związek opiekuna Jezusa ze sprawą nowej ewangelizacji zaznaczy się wyraźniej, gdy weźmie się pod uwagę jego wzorczość w dziedzinie życia duchowego i wynikających z tego postaw chrześcijańskich. Z punktu widzenia nowej ewangelizacji widziałbym możliwość sprowadzenia tego problemu do trzech zasadniczych postaw: przyjąć Jezusa, żyć z Jezusem i służyć Jezusowi. W tych trzech obszarach szczególnie wydaje się czytelna ta wzorczość świętego Józefa, jeśli chodzi o wymogi nowej ewangelizacji. Jeżeli więc chcemy ubogacić duchowość odpowiadającą na wymogi nowej ewangelizacji, to przez pryzmat tych trzech postaw należałoby spojrzeć na świętego Józefa, a bardzo pomocne w tym będą nam wypowiedzi Jana Pawła II z odnośnych dokumentów. Pierwsza postawa: przyjąć Jezusa. W słowach anioła: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło, Jan Paweł II upatruje moment centralny biblijnej prawdy o świętym Józefie, która zarazem jednoznacznie określa jego duchowy profil. Jak notuje ewangelista, Józef, zbudziwszy się ze snu, uczynił wszystko zgodnie z poleceniem anioła, biorąc do swego domu swoją małżonkę Maryję. Wziął ją razem z całą tajemnicą jej macierzyństwa, razem z synem, który miał przyjść na świat za sprawą Ducha Świętego. W ten sposób, a są to słowa Jana Pawła, okazał, tak jak Maryja, gotowość wobec woli tego, czego żądał od niego Bóg przez swego zwiastuna. Ten gest Józefa, przyjęcia Maryi razem z poczętym Synem Bożym, jest wyrazem jego posłuszeństwa wiary, porównywalnej z wiarą Maryi. Można zatem za papieżem powtórzyć, że droga wiary Józefa podąża w tym samym kierunku, pozostaje w całości określona tą samą tajemnicą, której Józef wraz z Maryją stał się pierwszym powiernikiem. Przyjąć Jezusa i Jego Matkę to otworzyć się na tajemnicę życia Bożego w sobie, jaka została w każdym z nas zapoczątkowana przez chrzest święty, a więc wejść w najściślejszą więź ze Zbawicielem. Pod tym względem święty Józef jest niedoścignionym wzorem życia duchowego, przy czym w jego przypadku to życie duchowe ma bardziej nawet niż szczególny, dosłownie mistyczny wymiar, a to z racji na wyjątkową więź rodzinną, jaka łączyła go z Jezusem. W tym ojcowskim posłannictwie Józefa trzeba zauważyć istotny rys, a mianowicie, że syn Maryi jest także synem Józefa na mocy małżeńskiej więzi, która ich łączy. Wynika z tego, że przyjął on Jezusa do swego domu i do swego życia także ze względu na Maryję. Owa męska miłość Józefa do Maryi poczęła się wówczas na nowo z Ducha Świętego, zauważa Jan Paweł II. Taką postawą miłości i otwartości na dziecię oraz na jego matkę opiekun świętej rodziny uczy, że życie duchowe chrześcijanina nie może być pozbawione wymiaru maryjnego, gdyż nadaje mu ten wymiar maryjny życiu duchowemu nadaje charakterystyczny i niepowtarzalny koloryt, tak ważny z punktu widzenia przeżywania swojej wiary. Nie można go więc redukować wyłącznie do sfery uczuciowej tego wymiaru maryjnego, wiązanej z kobiecą osobowością, szczególnie wrażliwą na wartości osobowe, które Jan Paweł II nazywa geniuszem kobiety. Tu chodzi o coś więcej, a mianowicie o doświadczenie duchowe, ogarniające zarówno intelekt, jak i całe psychoemocjonalne wyposażenie człowieka. Ten kobiecy i zarazem maryjny rys duchowości nie tylko, że nie osłabia więc zasadniczego wymiaru chrystycznego, ale go zabezpiecza i wzmacnia. W tym kontekście na przypomnienie zasługują słowa papieża Benedykta XV, które wyraził w motu proprio Bonum Sane z 1920 roku. Cytuję: w miarę jednak jak wzrastało nasze nabożeństwo do świętego Józefa, wzrastało także nabożeństwo do najświętszej rodziny, której Józef był czcigodną głową, jedno bowiem z drugiego konsekwentnie wypływa. Od świętego Józefa bowiem idziemy do Maryi, a przez Maryję do źródła wszelkiej świętości Pana Jezusa, który cnoty domowe własnego życia wypełnił posłuszeństwem świętemu Józefowi i Maryi. Warto zaznaczyć, że we współczesnej teologii duchowości mówi się nie tyle o duchowości maryjnej jako wyodrębnionej i poniekąd niezależnej formie życia chrześcijańskiego, jakkolwiek bywa nazywana duchowością maryjną, ale mówi się raczej o maryjnym wymiarze duchowości chrześcijańskiej. A więc nie tyle duchowość maryjna jako coś odrębnego, ale maryjny wymiar duchowości chrześcijańskiej całej, we wszystkich swoich aspektach. Ten maryjny wymiar duchowości chrześcijańskiej wskazuje, że postawa Maryi, wzorczość Maryi przenika całe nasze życie, że to nie jest jakiś odrębny styl. Duchowość maryjna wyodrębniona byłaby nieautentyczna, nieeklezjalna, byłaby niebezpieczna w pewnym sensie. Natomiast wzorczość Maryi musi przenikać całe nasze odniesienie do Boga, całe życie duchowe. I właśnie historia wielu świętych i wielkich chrześcijan potwierdza niezbicie, że największym apostolskim i ewangelizacyjnym zapałem odznaczali się właśnie czciciele Matki Bożej. Święty Józef prowadzi do Maryi, Maryja do Jezusa. Oni razem prowadzą do Jezusa. Więc kult świętego Józefa powinien pogłębiać ten maryjny wymiar duchowości chrześcijańskiej. Na doniosłość maryjnego wymiaru duchowości dla dzieła nowej ewangelizacji wielokrotnie zwracał uwagę Jan Paweł II, między innymi nazywając Maryję gwiazdą nowej ewangelizacji. Druga postawa – żyć z Jezusem. Konsekwencją przyjęcia Jezusa i Jego Matki pod swój dach było dla świętego Józefa życie na co dzień ze Zbawicielem. Oprócz zwyczajnych trosk i problemów, życie codzienne w nazaretańskim domu naznaczone było klimatem kontemplacyjnego milczenia i modlitwy. To milczenie odsłania wewnętrzny profil opiekuna Jezusa, a więc również kształt Jego życia duchowego. Według słów papieża cechuje się ono głęboką kontemplacją, gdyż Józef obcował na co dzień z tajemnicą od wieków ukrytą w Bogu, która zamieszkała pod dachem jego domu. Można o nim powiedzieć, że jest człowiekiem wiary i modlitwy. Jego modlitwa wypływa z wiary i jego wiara karmi się modlitwą i kontemplacją. Wiara karmiąca się modlitwą, oto najcenniejszy skarb, jaki przekazuje nam święty Józef. Jego śladem poszły pokolenia ojców, którzy dzięki przykładowi prostego i pracowitego życia zaszczepili w duszach swych dzieci nieocenioną wartość wiary, bez której wszelkie inne dobro narażone jest na ryzyko, mówił Jan Paweł II w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański w 2002 roku. Święty Józef był więc człowiekiem czynu. Słusznie zatem zauważa Jan Paweł II, że w Józefie urzeczywistnia się także idealne przezwyciężenie pozornego napięcia między życiem czynnym i kontemplacyjnym, możliwe dla tego, kto posiadł doskonałą miłość. I właśnie ta sztuka połączenia u świętego Józefa głębokiej kontemplacji wynikającej z przebywaniem z Jezusem i czynu, w końcu pracował, opiekował się rodziną, miał wiele obowiązków, jak każdy ojciec rodziny, właśnie to połączenie jest niezwykle ważne dla dzieła nowej ewangelizacji. Bowiem szczególnie w naszych czasach, naznaczonych pośpiechem i pogonią za sukcesem, istnieje niebezpieczeństwo bardzo realne redukowania wszelkich działań duszpasterskich, a szczególnie ewangelizacji, do odpowiedniej techniki komunikowania się i efektywnej organizacji pracy, opartych głównie na wynikach analiz socjologicznych i psychologicznych. To są słowa Jana Pawła II. Dzisiejszą pokusą jest sprowadzanie chrześcijaństwa do mądrości czysto ludzkiej, jakby do wiedzy o tym, jak dobrze żyć. W świecie silnie sekularyzowanym nastąpiło stopniowe zeświadczenie zbawienia. Dlatego walczy się, owszem, o człowieka, ale o człowieka pomniejszonego i sprowadzonego jedynie do wymiaru horyzontalnego. My natomiast wiemy, pisze Jan Paweł II, że Chrystus przyszedł, aby przynieść zbawienie całkowite, które obejmuje całego człowieka i wszystkich ludzi, otwierając ich na wspaniałe horyzonty usynowienia Bożego. A więc naśladowanie kontemplacyjno-czynnej postawy świętego Józefa, wynikającej z tego żyć z Jezusem, chroni ewangelizatora przed takim działaniem, które pozbawione duchowego zaplecza szybko przerodziłoby się w efektowny, lecz nieefektywny aktywizm. Trzecim rysem duchowej sylwetki świętego Józefa, niezwykle inspirującej, jeśli chodzi o nową ewangelizację, jest jego postawa służby. Przede wszystkim postawa służby jako ojca. Ale zauważmy, ta postawa służebna Józefa wobec Jezusa znalazła najpierw swój wyraz w prawnym zakotwiczeniu niejako Jezusa w ludzkiej społeczności. Józef, który się udał do Betlejem, aby dać się zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Następnie Józef dba o obrzezanie Jezusa, nadanie mu imienia, ofiarowanie, potem znalezienie w świątyni jerozolimskiej. Poprzez te właśnie akty Józef konsekwentnie wprowadzał swego prawnego syna w całe bogactwo kultury i tradycji żydowskiej. Dzięki temu, a raczej dzięki Józefowi, słowo Ewangelii wypowiadane było przez Jezusa w określonym języku i do tego w określonym kontekście społeczno-kulturowym. Co to znaczy dla nowej ewangelizacji? Że to jest przejaw właśnie istotnej dla dzieła nowej ewangelizacji inkulturowania Ewangelii. W naszych czasach jest to szczególnie doniosły problem inkulturyzacji czy inkulturacji Ewangelii. Czym jest inkulturacja? To wewnętrzne przekształcanie autentycznych wartości kulturowych przez ich integrację w chrześcijaństwie i zakorzenianie chrześcijaństwa w różnych kulturach. Dalej, ta służebna postawa Józefa wyraża się w jego pracy. Józef, pracując z Jezusem przy wspólnym warsztacie, uświęca pracę. A w naszych czasach, jak mówił wielokrotnie Jan Paweł II, między innymi w Szczecinie i w Gdańsku, potrzeba pracy nad pracą. Właśnie stosunek do pracy, zwłaszcza w czasach naszych, kiedy praca jest zinstrumentalizowana, kiedy problem pracy niewiele się zmienił w stosunku do czasów komunizmu czy socjalizmu od strony podejścia istotowego, potrzeba pracy nad pracą, że właśnie stosunek do pracy, jakość wykonywanej pracy jest bardzo istotnym elementem ewangelizacji, właśnie przemiany świadomości i kultury Ewangelią. To kolejny rys tej służebności świętego Józefa. Następnie służba rodzinie, troska o rodzinę i postawa mężczyzny. To temat, który myślę jeszcze będzie dziś podejmowany, ale temat niezmiernie ważny. Jeżeli mówi się o kryzysie rodziny, mówi się o kryzysie społecznym, to ośmielę się postawić tezę, że gdzieś w centrum tego kryzysu jest kryzys tożsamości mężczyzny. Powoduje to bardzo daleko idące konsekwencje natury psychologicznej, emocjonalnej. Więc nowa ewangelizacja to dowartościowanie tożsamości mężczyzny, przywrócenie jego właściwej funkcji. Te wszystkie dyskusje, które teraz się toczą wokół spraw homoseksualizmu, par gejowskich i tak dalej, myślę, że tu znalazłyby rozwiązanie, gdyby bardziej zwrócić uwagę na troskę o mężczyznę. Tytułem zakończenia chciałbym zainteresować Państwa bardzo aktualnymi przemyśleniami Marii Szymanowskiej, Kaliszanki. Ona tu spędziła prawie całe swoje życie w Kaliszu. Tutaj w tym środowisku jest doskonale znana, pamiętana, chodzimy jej śladami. Bardzo leżał jej na sercu kult świętego Józefa i to Państwo możecie przeczytać, ja tylko przywołam niektóre takie jej wypowiedzi. Gdzieś w latach 70. na prośbę księdza Zenona Kalinowskiego, zdaje się, że wtedy ówczesnego kustosza sanktuarium, przygotowała taki projekt, jak ożywić kult świętego Józefa, żeby ten kult oddziaływał, żeby on przemieniał, żeby po prostu służył nowej ewangelizacji, mówiąc naszym językiem. I proszę posłuchać kilku jej cennych spostrzeżeń. Kult jako taki nie jest dziełem i wymysłem człowieka, ani też od niego zależy. Jest to sprawa całkowicie zastrzeżona samemu Bogu, zauważa Szymanowska. Ale trzeba jednak o ten kult dbać, bo to jest zadanie, jakie Pan Bóg daje. Dlatego Szymanowska każe zapytać się, każe zrobić rachunek sumienia, czyśmy nie zawinili, czyśmy nie opóźnili lub nie opóźniamy rozwoju tego kultu. Dopiero w takiej postawie możemy prosić Boga o łaskę spotęgowania kultu, o ile On tego pragnie. No i daje potem cały szereg praktycznych wskazań, jak ożywić ten kult, w jaki sposób on może oddziaływać. Więc na przykład zacząć energicznie działać w sprawie kultu. Nie tak, jak nam się wydaje, ale tak, jak tego chce Bóg. A więc ma na myśli na przykład wzmożenie atrakcyjności nabożeństw poprzez stworzenie nowych modlitw, nowych pieśni, troskę o dobrze przygotowane kazania, w których nie może zabraknąć informacji o najnowszych cudach i łaskach. Proponuje, by zaprowadzić nową księgę łask i cudów, podawać je do publicznej wiadomości. Ta księga powinna być dostępna, otwarta. Dalej proponuje, by były comiesięczne msze zbiorowe o charakterze dziękczynnym i błagalnym z odczytywaniem intencji. Proponuje otwarcie specjalnego działu korespondencyjnego, a nawet czegoś w rodzaju telefonu zaufania do świętego Józefa. Dalej jeszcze proponuje, aby planowo i starannie przygotowywać i aranżować zjazdy i sympozja józefologiczne, a także odpusty ludowe. To są z lat 70. jej propozycje. No i wreszcie na koniec nie żałować miejsca w katolickiej prasie, w której należy systematycznie i według obmyślanego planu pogłębiać i poszerzać kult postaci świętego Józefa. I na końcu pisze, sądzę, że gdy to wszystko wykonamy, dokonamy wiele. Więc jeśli podejmiemy taki trud promowania kultu świętego Józefa, dokonamy wiele dla dzieła nowej ewangelizacji.